Panu Bogu, bracia i siostry, uradowałem się, gdy mi powiedziano, do domu Pana pójdziemy. Tym bardziej, że dość długo mnie nie było tutaj, z różnych powodów, że możemy razem wspólnie uwielbiać naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa, tak jak śpiewaliśmy w tej pieśni, że Pan przygotował dla nas cudowny dom i tam zobaczymy Go twarzą w twarz. I to jest naszą nadzieją, że rzeczywiście tak będzie. Od nas też bardzo dużo zależy, czy zobaczymy, czy będziemy. Często nam wydaje się, że Pan Jezus, patrząc na nasze życie, no jest zadowolony z naszej postawy, z naszego życia, z naszego zachowania, z tego, co mówimy, o czym rozmawiamy. Ale ja myślę, że Pan Jezus niejednokrotnie patrząc na nas po prostu musi zapłakać. Płacze. Tak jak może przeczytajmy ten fragment Bożego Słowa z Ewangelia według świętego Łukasza. A może przeczytajmy z 19 rozdziału. 19 rozdział od 41, może do końca tego rozdziału, do 48. A gdy się przybliżył, ujrzawszy miasto, zapłakał nad nim, mówiąc: gdybyś i ty poznało w tymto dniu, co służy ku pokojowi, lecz teraz zakryte to jest przed oczyma twymi. Gdyż przyjdą na ciebie dni, że twoi nieprzyjaciele usypią wał wokół ciebie i otoczą i ścisną cię zewsząd i zrównają cię z ziemią i dzieci twoje w murach twoich wytępią i nie pozostawią z ciebie kamienia na kamieniu, dlatego żeś nie poznało czasu nawiedzenia swego. A wszedłszy do świątyni, zaczął wypędzać sprzedawców, mówiąc do nich: napisano, i będzie mój dom domem modlitwy. Wy zaś uczyniliście z niego jaskinię zbójców. I nauczał codziennie w świątyni, arcykapłani zaś i uczeni w piśmie, a także przedniejsi z ludu szukali sposobności, by go zgładzić. Lecz nie znajdowali nic, co by mogli uczynić. Cały bowiem lud, słuchając go, garnął się do niego. Widzimy tutaj naszego Pana, który w czasie swojej tutaj działalności wędrował od miasta, od wioski do wioski, wszędzie, gdziekolwiek przebywał, wszędzie, gdziekolwiek był, zwiastował dobrą nowinę, zwiastował Ewangelię, o której Biblia mówi, że jest mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy. Pan Jezus czasem czynił to słowem, czasem innym razem jakimś czynem, jakimś cudem, ale zawsze wlewał też w serca tych, którzy byli przy Nim, którzy byli blisko, taki pokój, miłość. Okazywał też zrozumienie dla ludzkich potrzeb, nie potępiał zawsze. I to, myślę, było jednym z takich głównych powodów, że wokół Pana Jezusa ciągle skupiało się mnóstwo ludzi. Ludzie do Niego garnęli. Ale dzisiaj też widzimy tutaj Pana Jezusa, który wjeżdża do Jerozolimy. Widzimy go wjeżdżającego do Jerozolimy. Wokół też było z nim dużo ludzi, którzy mu towarzyszyli, udawali się z nim wszędzie tam, gdzie szedł. I możemy zadać takie pytanie, dlaczego ci ludzie idą za Jezusem? Czym po prostu kierują się idąc? Bo to też był trud, było jakieś poświęcenie, wiele kilometrów trzeba było robić i moglibyśmy zapytać, co było powodem takiej postawy. Jedni szli, bo chcieli go słuchać. Inni może szli, bo chcieli być świadkami jakiegoś takiego wielkiego cudu. Widzieli już tych cudów dużo, ale być może jeszcze nie widzieli jakiegoś takiego bardzo wielkiego cudu. I też może z tego powodu szli. I widzimy tutaj, jak Pan Jezus wchodzi do Jerozolimy. I patrząc na Jerozolimę, gdybyśmy zobaczyli Jerozolimę w tamtych czasach, to mogłoby się wydawać, że to miasto tak jakby tętni takim bogobojnym życiem, że i rzeczywiście można powiedzieć, że tak było, że gdyby ktoś popatrzał na to wszystko z boku, powiedziałby, że jest to bardzo pobożne miasto. I być może było to pobożne miasto, tylko bez poznania grzechu, tak jak Pan Jezus powiedział. W swojej pobożności zapomnieli o pewnych bardzo ważnych sprawach. Zapomnieli o pokucie, zapomnieli o wyznawaniu grzechów, zapomnieli wiele innych rzeczy. I Pan Jezus z tego powodu też zapłakał. Zapłakał nad tym miastem. To musiało być naprawdę czymś takim niesamowitym. Z jednej strony widzimy tych ludzi, którzy się radują, a z drugiej strony nie widzimy tutaj radości Pana, tylko widzimy łzy. I nie były to łzy radości. Czasami jest tak, że człowiek płacze, a gdy pytamy, dlaczego płacze, on mówi, że płacze ze szczęścia. Tu akurat w tym przypadku Pan Jezus nie płakał ze szczęścia. Były to takie łzy żalu, były to łzy smutku, były to łzy przygnębienia. I te łzy są takim surowym wyrokiem, tak jak czytamy, wyrokiem sądu nad Jerozolimą. Ale też ta dzisiejsza historia, ta, którą tutaj czytamy, nie dotyczy tylko tamtych czasów, czasów Jerozolimy Chrystusa. Ona dotyczy również nas, dotyczy współczesnych ludzi. Jej przesłanie jest takie ponadczasowe. Dzisiaj my też widzimy Pana Jezusa, nasze oczy wiary skierowane są na Pana, który może nie wjeżdża do Jerozolimy, ale chce wjeżdżać i wjeżdża do naszych serc poprzez swoje święte słowo, poprzez Ducha Świętego. Wjeżdża do naszego życia, wjeżdża do naszych serc i bardzo ważne jest, jakie te serca zastanie. Jak ja witam przychodzącego Pana, czy to, że Pan Jezus wjeżdża do mojego serca, jest dla mnie powodem do radości, czy raczej do smutku. Być może bym powiedział, że jeszcze nie teraz, Panie, poczekaj troszeczkę, ja muszę uporządkować, no tak znakomity gość, ja muszę uporządkować to serce. Jak witamy Pana Jezusa? Może tak jak ten tłum tutaj z tej historii, pełno radości, a może też obojętnie. Ale najważniejsze pytanie to, czy Pan Jezus patrząc na nasze serce musi uronić łzę, tak jak uronił nad Jerozolimą. Bardzo ważne jest pytanie, czym wypełnione są nasze serca, czym wypełnione jest moje serce. Na pewno wiemy, czym powinno być wypełnione. Czy w naszym sercu jest miłość, jest jakaś dobroć, serdeczność, łagodność. Jeśli to jest, to bardzo dobrze, ale też może być zupełnie coś innego, że stan naszego serca może pozostawiać jeszcze wiele do życzenia, że tak wiele pracy jeszcze nad nim jest, że nawet czasami nie wiemy, od czego zacząć. Bo możemy się mienić takimi pobożnymi ludźmi, nawet niektórzy patrząc z boku, niektórym może się wydawać, że rzeczywiście takimi jesteśmy, tak jak podałem ten przykład Jerozolimy, że też mogło się ludziom wydawać, że to naprawdę bardzo pobożne miasto. I było takie tylko, że nie poznało grzechu, nie poznało czasu swojego nawiedzenia, tak jak czytaliśmy. To wszystko, te wszystkie takie złe rzeczy, które są w naszym sercu, oddala nas naprawdę od Pana Boga. To nas oddala. Apostoł Paweł mówi, że choćbym mówił językami anielskimi, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. I dobrze by było, bracia i siostry, aby Pan Jezus, wchodząc do serc naszych, nie musiał płakać, ale aby radował się, aby mógł powiedzieć, że rzeczywiście ten jest moim uczniem, ten jest moim pilnym uczniem, nie tylko takim uczniem, który słucha, może robi notatki, ale później nie przekłada tego na takie codzienne, praktyczne życie. Bóg jest Bogiem łaskawym. Bóg jest Bogiem sprawiedliwości, Bogiem prawdy. Nasza sprawiedliwość czasami jest inna. Jeśli my na przykład oceniamy kogoś, to widzimy tylko to, co możemy zobaczyć. To, co możemy zobaczyć. I sprawiedliwość często nam się kojarzy też z takim jakby kara, nagroda. Jeśli na przykład zrobimy coś dobrego, otrzymujemy nagrodę, jeśli zrobimy coś złego, to wtedy otrzymujemy karę, ale Bóg, Boża sprawiedliwość to nie tylko to. Bóg jest gotowy też przebaczać. My możemy pomylić się w ocenach, dlatego że nie znamy wszystkich przyczyn, nie znamy wszystkich okoliczności jakiejś sytuacji. I bardzo łatwo może potępić bliźniego, niż nad nim się pochylić, podać mu rękę, pomóc, podnieść się. To jest potrzebne i wiemy też, że dlatego jesteśmy potrzebni jedni drugim. Bóg jest Bogiem sprawiedliwym. I niech Mu za to będzie chwała. Nasza sprawiedliwość, jest w Biblii gdzieś napisane, że wasza sprawiedliwość jest jak szata splugawiona. To są takie bardzo mocne słowa. I dobrze by było, żeby nasza sprawiedliwość nie była podobna tylko do tej, na przykład jak faryzeusz modlił się. Boże, dziękuję Ci, że nie jestem tak jak inni ludzie. I Pan Jezus też w innym miejscu ostrzega, że jeśli nasza sprawiedliwość nie będzie obfitsza niż sprawiedliwość uczonych w piśmie i faryzeuszy, nie wejdziemy do Królestwa Bożego, nie wejdziemy do Królestwa Niebios. To jest naprawdę, to są mocne słowa, jeśli nasza sprawiedliwość nie będzie obfitsza. Ja wierzę, że możemy być tylko sprawiedliwi, bo Bóg jest Bogiem sprawiedliwym też. On patrzy na nasze życie, On patrzy na nasze serca, patrzy na wszystko. Nic się nie da ukryć. Nam może się wydaje, że pewne rzeczy można zataić, można ukryć, ale niestety tak jest. I również wiem, że w moim życiu jeszcze jest wiele rzeczy, których nie chciałbym, aby może Pan Jezus zobaczył. Serce przepełnione jest często nie tymi sprawami, którymi powinno być, nie Bożymi sprawami, a takimi tutaj ziemskimi, jakimiś ludzkimi i tak dalej. Nie powinno tak być. Ja mam tą świadomość, że Bóg może też i z tego wszystkiego wyrwać, może pomóc, może podnieść. Dałby Bóg, bracia i siostry, aby to, że ta świadomość tego, że Pan zna nasze serca, że chce do nich wejść, była dla nas takim powodem do takiej bardziej pilnej, wytężonej pracy, do tego, aby kiedy Pan przyjdzie po nas, po tych wszystkich, za których zapłacił, bo On teraz poszedł przygotować nam miejsce, przyjdzie i zabierze nas ze sobą. Dałby Bóg, bracia i siostry, aby to się stało naszym udziałem, abyśmy mogli być tam i radować się wiecznej szczęśliwości z naszym Panem i Zbawicielem Jezusem Chrystusem. Amen.
Chwała Panu Bogu za słowo, za wspaniałe świadectwa. Za to, że możemy się dzielić tym, co z Panem przeżywamy i że zawsze coś przeżywamy z Panem Jezusem Chrystusem, że to nie jest tak, że przychodzimy i mówimy, nic nie mogę powiedzieć, nic się nie wydarzyło w moim życiu, nic nie przeżyłem. I to jest wielka łaska, że możemy być przy tym źródle, że Bóg nam okazuje łaskę, miłość, że nas prowadzi, że nas błogosławi. To jest błogosławieństwo Pana Boga. Że coś w naszym życiu się zawsze dzieje, dobrego oczywiście, z Jezusem Chrystusem. Mariola powiedziała, że też trzeba nauczyć się chorować. I takie ciekawe to było, prawda? Bo niejako tak jakby się przywilej już taki należał choremu, że może sobie ponarzekać, czy poskarżyć się. A tutaj okazuje się, że wcale tak nie musi być. U chrześcijanina nawet w chorobie nie musi tak być, jak wszędzie to jest spotykane, jak wszędzie to jest dopuszczalne. Chrześcijanin może być zbudowaniem w Jezusie Chrystusie, dzięki Niemu. Z Niego czerpie siłę, z Niego czerpie radość, z Jezusa Chrystusa czerpie pociechę. I może inaczej też zachowywać się, prawda? Może inaczej reagować. Wszystko możemy inaczej. Wszystko mogę w Jezusie Chrystusie, który mnie posila. Chwała Panu Bogu. I warto trwać przy Panu Jezusie. Warto Go szukać. Tak trudna jest sytuacja ludzi, którzy uciekają od Boga i trudno jest nam, ludziom, zmienić ich kierunek. Tak myślę o Janku, który praktycznie takie pytanie powiem z serca i każdy z nas by zadał, co robisz z tym, czemu to ci nic nie pomaga, czemu to nie działa wcale. wcale na ciebie, czy na niego, czy na kogokolwiek jeszcze innego, kto. To jest tragedia, wiecie, bo ja też myślę o ludziach wierzących, którzy prawie tak samo jak on zachowują się, czy mogą powiedzieć, którzy też przychodzą na nabożeństwo, a jednak ich nie rusza Słowo Boże, nie zmienia ich życia. Nie zmienia, ani ich nie motywuje do niczego, ani więcej modlitwy po tym wszystkim w nich, powiem, dziesiątki nabożeństw, ani więcej modlitwy po tym wszystkim, ani czystszego życia, ani większej, powiem, nienawiści do grzechu, do świata, żadnej zmiany. Chodzą i tak samo. Chodzą, Słowo Boże tam, no i tak samo. To jest tragedia jeszcze gorsza, bo ci już poznali, albo może myślą, że poznali, że już im nie trzeba daleko iść, dalej iść, a dalej są chyba przy studniach tych, nie przy studniach, przy cysternach dziurawych. Albo tak ich serce zobojętniało, że to jest też tragedia. Wiecie, to jest i tak przeżyć życie na przykład, albo chociażby nawet pół życia przeżyć tak. Co za tragedia? Przeżyć jako chrześcijanin, jako ten, który ma imię, że żyje, a być martwy. To jest tragedia. Jeszcze dziwniejsza, wiecie, niż u takiego Janka, czy kogoś, kto nie doznał właśnie mocy Bożego Krzyża. A jednak i tacy są i żyją. Później na pewno będą żałować, prawda? Będą, ale co to za, nie wiem, argument? Nikt nie będzie się z tego cieszył. Myślą, że nie może chyba nic się im nie stanie, przecież żyją. Przecież są chrześcijaninami. Zmienili Kościół. Ale to wszystko nic nie daje. Ja tak chcę wrócić do tego, co czytałem ostatnio w niedzielę. Jeden wiersz tylko z nich podzielić jeszcze jednym wierszem, ponieważ całe jakieś popołudnie, cały dzień następny mi ten wiersz jeszcze tak rozrastał się i tyle radości mi przynosił. 26 rozdział Izajasza. I pierwszy wiersz z tego. Rozdziału 26. W owym dniu tę pieśń śpiewać będą w ziemi judzkiej. Mamy miasto potężne. Dla ocalenia wzniósł on wały obronne i baszty. Mamy miasto potężne. Tak będą śpiewać. To nie będzie tak, że z nieba będą śpiewać. Macie miasto potężne. To jest inaczej. Ci, którzy tam są na dole będą śpiewać, mamy miasto potężne. Ci, którzy będą wchodzić do tego miasta, czy mieszkać w tym mieście, którzy zobaczą to miasto, zrozumieją, czym jest to miasto, oni będą śpiewać, mamy miasto potężne. To nie aniołowie z nieba będą śpiewać, macie miasto potężne, a my będziemy rozglądać się, pytać się, gdzie, na czym to polega, dlaczego potężne. Ale oni będą śpiewać. I teraz, czy jesteś wśród tych, co śpiewają? Czy jesteś wśród tych, co śpiewają, mamy miasto potężne? To musi być przekonanie w sercu, żeby tak śpiewać. To trzeba doświadczyć, że to jest potężne miasto. To trzeba wejść w te mury. Trzeba zobaczyć, dostrzec to, zrozumieć to, że to dzięki temu miastu jestem ocalony. Że dzięki temu miastu przeżywam pokój Boży, że dzięki temu miastu przeżywam radość, jestem zbawiony, jestem Bożym dzieckiem, dzięki temu miastu. Żeby śpiewać tak, jak tu jest napisane, w owym dniu tę pieśń śpiewać będą w ziemi judzkiej, mamy miasto potężne, trzeba w tym mieście być. Trzeba w tym mieście być. Można mówić na przykład o tej twierdzy w Izraelu, tej twierdzy tam nad Morzem Martwym. Pamiętacie, jak ona się nazywa? Masada. Ja mogę wam mówić o tej Masadzie, nawet zdjęcia mogę wam pokazywać. I wcale nie będziecie czuli tego majestatu, tego. Wcale tej wielkości, tej potęgi. Nie będziecie wcale tego czuli. Nawet patrząc na zdjęcia. To trzeba być tam. Trzeba wejść na tą górę, czy wjechać. Trzeba wejść tam w to miasto, w tą twierdzę. I wszystko jasne. I wtedy możesz powiedzieć, o, to jest potężne miasto. To była potężna twierdza. To była niesamowita twierdza. Zadziwia, szokuje. Wtedy dopiero. Trzeba być w tym mieście, żeby poznać, tak? Czy mówić o murach jakichś, nie wiem kogo, no Jerozolimu, czy kogo tam, jakiegoś innego, czy jakimś zabytku mówić. Piotr mi tam dużo opowiadał o kościołach we Włoszech, że są takie stare, o budynkach we Włoszech, o jakichś tam uczelniach, że są takie stare, takie wiekowe, że to widać, że to czuć. No ja tego nie czuję. On może mi mówić, nie wiem jak, prawda? On to czuł, bo stał pod nimi. A ja nie czuję tego. Mogę wiedzieć, wierzę, że są stare. Ale tego nie czuję. Serce tam nie zna tego. Bo trzeba być. Czy mogę tak, czy jestem wśród tych, którzy tak śpiewają? Mam miasto potężne. Mam miasto potężne. Mam miasto schronienia. Czy masz miasto schronienia? Czy wiesz, gdzie możesz uciec? Gdzie jesteś bezpieczny, kiedy przechodzą zagrożenia? Ja myślę, że Mariolka doświadczyła w takim wielkim już stopniu tego miasta potężnego, jakie może powiedzieć, czy być przekonana, czy z uśmiechem mówić, że kiedy pójdzie na operację, to może powiedzieć, może to w sercu zrobić, to już jest wolna od tego, powiedzieć, nie martwcie się, jak wam się nie uda, bo ja pójdę do lepszego. To jest być w tym potężnym mieście, doznać tego, nie bać się, trzęść się. Jej, bo przecież to się może skończyć śmiercią. I koniec. Masz takie potężne miasto, znasz to miasto, gdzie się możesz nawet ukryć przed groźbą śmierci. Potężne miasto. Mamy miasto potężne, wiecie, i nie trzeba być nie wiem kim, żeby poznać potęgę tego miasta. Ja tak myślę o tych ludziach prześladowanych, często dostajemy od nich teraz, o nich informacje. Więc dzięki Bogu, że dostajemy od nich informacje. Często przychodzą maile i tam pisze o kolejnych prześladowanych czy zagrożonych, których życie jest zagrożone. I myślę o tych młodziutkich, wierzących chrześcijanach, którzy się dopiero co nawrócili, o dzieciach, o młodzieży, o młodych małżeństwach, które się nawrócili i tracą życie. I idą na śmierć i powiem, oddają życie, gotowi są oddać życie za Jezusa Chrystusa. I nie ma tego paraliżującego lęku w ich sercu, w ich życiu, żeby się zaprzeć go, żeby spróbować innego wyjścia. Wiecie, dlaczego oni znają potężne miasto? Oni wiedzą, że to potężne miasto zakryje ich przed tym nieszczęściem, które nie przed śmiercią, nie, ale że będą w lepszym miejscu, że idą do Pana Jezusa. Mają ufność w Jezusa Chrystusa i wcale nie taką ufność, że Pan ich wyrwie z tego, ale taką ufność, jaką mieli Sedrach, Mesach i Abednego. Oni nie mieli takiej ufności, że na pewno nas Bóg wyrwie. On powiedzieli, że może nas wyrwać, ale nie wiemy, czy nas wyrwie. To jest Jego sprawa. Ale czy wyrwie, czy nie wyrwie, to nie będziemy się kłaniać. Czy nas ten piec czeka, czy nas wyrwie Bóg, to nie będziemy się kłaniać. Bo mieli takie potężne miasto, znali to miasto potężne, mieli schronienie. Może był taki czas, żeśmy się wszystkiego bali, jak ludzie w świecie się bali, boją. Baliśmy się choroby, czy boimy się może dalej choroby, boimy się, że jak coś nam tam dokuczy, to ojej, ja sobie nie dam rady. Czy mamy takie miasto potężne? To potężne miasto jest takie, że kiedy myślisz o tym, to mówisz, ale z Panem Jezusem Bóg będzie mnie błogosławił. Bóg będzie moje serce pokrzepiał. Bóg będzie mi dawał radość. To moja radość nie wcale od mojego zdrowia będzie zależna. Boża radość jest akurat całkiem niezależna od zdrowia. I przewyższa to. Tamtej już by dawno nie było, ale Bożą radość mam. Bóg mi da. Bóg mi da pokój w serce. Co trzeba więcej? Bóg mi da pokój w serce. I to jest właśnie to świadectwo ludzi chorych czy bardzo cierpiących, którzy mogą oddać Bogu chwałę. Skąd oni to mają? Ale mocni. Nie, w Bogu to mają, a nie dlatego, że mocni. Od Boga to mają. Mają to, znają miasto potężne. Miasto ocalenia. Mogą się tam schować i nie narzekać, i nie rozpaczać. Miasto ocalenia od rozpaczy, tak bym teraz powiedział. Która nawiedza każdego, którego dotknie choroba jakaś. Ale ci, którzy znają to miasto ocalenia. Miasto ocalenia oczywiście przed potępieniem, przed piekłem, tak? To jest to miasto. Ono mówi nam, że jesteśmy bezpieczni tam. Idziemy stamtąd, idziemy do domu Ojca. Nie do piekła. Mamy miasto potężne, chwała Panu Bogu, potężne miasto. Nie znam większego miasta, nie znam lepszego miasta. Nie znam potężniejszego miasta, wspanialszego. Nie znam. Ale dziękuję Bogu, że znam to potężne miasto, że wiele razy się tam mogłem schronić. Wiele razy mogłem uciec tam, kiedy paliło słońce, żar doświadczeń, czy bólu, czy cierpienia. Mogłem uciec do tego miasta, gdzie był cień. Chwała Panu Jezusowi. Bóg stworzył takie potężne miasto. Kto jest tym miastem? Jezus jest tym miastem. Ja mówiłem, Królestwo Boże jest tym miastem. Tam, Królestwo, gdzie Chrystus jest Panem, jest pasterzem. Pójdźcie do mnie wszyscy, do mnie pójdźcie wszyscy, ja wam dam odpocznienie. Ja was prowadzę tam do tego. To jest w Jezusie Chrystusie, bracia i siostry. W Jezusie Chrystusie. Miasto ocalenia, miasto dla mojego ocalenia. I jestem bardzo Bogu wdzięczny, że Bóg wskazał mi na miasto mojego ocalenia. Ocalenia mojego serca, mojej duszy, mojego życia. To jest miasto ocalenia. Ale też to jest miasto ocalenia dla moich dzieci. Dla mojego domu, dla mojej rodziny. Miasto ocalenia. Mogę mówić o tym mieście ocalenia. Możemy mówić o nim, możemy rozmawiać o nim, jakby było tutaj. Nie gdzieś w niebie za chmurami, ale jakby było tutaj, bo jest tutaj to miasto, chwała Bogu. Ono jest tutaj. W naszych domach, w naszych rodzinach jest to miasto ocalenia. W zborze to jest to miasto ocalenia. Czy czujesz się tutaj jak w mieście ocalenia, czy jak na wygnaniu? Zbór, kiedy trwa przy Bogu, kiedy składa się z braci, z sióstr, którzy miłują Boga ponad wszystko, którzy umieją pokonywać, odrzucać pokusy świata, oferty świata, a służyć Jezusowi. Zbór składający się z takich ludzi jest miastem ocalenia takim. Jest takim miejscem schronienia. To jest też tutaj. I jest napisane, że dla ocalenia wzniósł on wały obronne i baszty. I tak to mi bardzo, tak powiem, w sercu aż mnie utwierdzało w tym, żeby dziękować Bogu za baszty i za wały obronne. Żeby dziękować Bogu za to, że Bóg wznosi wokół mojego życia wały obronne i baszty, a nie rozgradza je. Wielu pozwoliło sobie na to, żeby były rozgrodzone. Wielu pozwoliło sobie na to, żeby były rozgrodzone. Wielu pozwoliło sobie na to, żeby zburzyć co niektóre baszty, bo za surowe. Wielu. Rodzina. Bóg wzniósł takie wały, że rodzina w tym mieście będzie szczęśliwa. Bóg powiedział, że kogo Bóg złączy, człowiek niechaj nie rozłącza. To jest potężny, piękny wał. Ludzie zburzyli te wały. Wielu zburzyło. Wielu tą basztę zburzyło. Nigdy. Nigdy. Aż do śmierci. Śmierć. Póki was śmierć nie rozłączy. Wielka, potężna baszta. Wielu przeraziło się i rozwaliło ją. I żyją w wielkiej trwodze, wielkim bólu, wielkim nieszczęściu. Może nieraz sobie nawet z tego sprawy nie zdają, ale przed Bogiem zobaczą. Rodzina, wielki wał, gdzie jest napisane, że mąż niech miłuje żonę swoją jak własne ciało. Albo inaczej, mąż niech miłuje żonę swoją jak Chrystus umiłował Kościół. Potężny wał. Wiecie, jaki jest potężny wał? Która żona czuje, czy czuje się zagrożona, poczułaby się, gdyby mąż miłował ją jak Chrystus Kościół. Kto? Nie ma przypadku. Żadna żona nie poczuje się zagrożona, niedowartościowana, kura domowa, kto tam, żadna. Będzie uległa we wszystkim mężowi, wcale nie poczuje się zdegradowana. Ponieważ jest coś wyższego niż jej uległość. Jest to, że mąż ją miłuje jak Chrystus Kościół, bezinteresownie. Nie ze względu na uległość ją miłuje. Ale tak jak Chrystus Kościół. Ot umiłował nas, zanim żeśmy my go umiłowali i wybrali. Czy miłuje cię ze względu na coś? Na twoją hardość, czy moc, czy siłę, czy mądrość? Coś ze względu na ciebie miłuje cię? Coś tam w tobie znalazł i ze względu na to cię miłuje? Nie. Byliśmy grzesznikami. Wszyscy. I nikomu z nas nie dostawało chwały Bożej. Ale nas umiłował, kiedy byliśmy w naszych grzechach. Jest napisane, prawda? Wielki, piękny wał. Mąż niech miłuje żonę swoją jak Chrystus Kościół. A teraz, kiedy słyszysz o małżeństwie, które po 20 latach doszło do wniosku, że jedynym wyjściem jest rozwód, bo dość już tej nienawiści. Co to znaczy? Gdzie kompletnie rozwalony ten mur. Kompletnie rozwalone te wały. To nie Bóg rozwalił te wały, chcę powiedzieć. To nie diabeł rozwalił te wały w ich życiu. To oni sami porozwalali je. Chcieli może niezależności, może chcieli żyć tak, jak świat żyje. Może żona chciała być taką, nie wiem, niezależną i taką wygadaną, jak te w telewizji, jak te w filmach. Może mąż chciał, żeby żona była taka, jak te w filmach, żeby on był takim macho, jak tam w filmach. I nie wychodziło coś tam jarzyło, bo to tylko w filmach wychodzi, że to może tak być. Przez 2 godziny wychodzi w filmie, że tak może być i fajnie jest. W życiu nie wychodzi nawet 2 godzin tak. Od razu pojawiają się rozerwania, od razu pojawiają się bóle, rany. Porozwalali i okazuje się, że mogą się nienawidzieć. Tak mocno nienawidzieć, że jedynym wyjściem, myślą, jest rozwód. Dlaczego? Bo rozwalili wał. Bo mąż rozwalił wał, który Bóg dla niego usypał. Otoczył to miasto, jego dom, jego rodzinę chciał otoczyć. Miłuj swoją żonę jak Chrystus Kościół. Albo żona rozwaliła swój wał, bo powiedziała, co to za polityka, że mnie była uległa we wszystkim. Co to za zacofanie? A co to za średniowiecze? Powiem, mało średniowiecze w naszym życiu. W naszym życiu powinien być przełom R. W naszym życiu nie tylko średniowiecze. Średniowiecze to który to wiek? 15, tak? W naszym życiu powinien być rok zerowy i 0,30. Rok apostolski, przełom R. To powinno być w naszym życiu, nie tylko średniowiecze. Ten duch, który był, kiedy Jezus chodził po tej ziemi, ten duch, który był w pierwszym zborze apostolskim, wśród apostołów. Ten duch, który był w pierwszych chrześcijanach. Ten duch, nie ten ze średniowiecza nawet. To powinno być w naszym sercu. To powinno być w naszym... Ale ludzie są hardzi, wiecie, są ludzie są mądrzy dzisiaj. Nawet Bogu będą pyskować. Nawet z Bogiem będą polemizować. Rozwalają mury, mówią, to jest ta baszta, się nie nadaje. No i rozwalają tą basztę, mają prawo rozwalić. To jest ich miasto wreszcie, to jest ich dom, to jest ich życie, to jest ich małżeństwo. Mają prawo rozwalać. Dlaczego później jęczą? A później jest wiele cierpienia. 20 lat w nienawiści? Fajne małżeństwo? To było fajne? To było udane? To o to chodziło? Nie, no im chodziło o to, żeby porozwalać mury i być szczęśliwym. No, a nie wyszło coś. Zdziwienie, że nie wyszło. Porozwalać Boże mury i być dalej szczęśliwym. Przyjść do Jezusa, rozgrodzić trochę, żeby świat trochę wpuścić. Na przykład. Inni rozgradzają te mury, żeby świata wpuścić trochę. Bo powiem, te mury zasłaniają całkowicie świat. Chwała Panu Bogu, że zasłaniają. Ja powiem, w moim życiu cieszę się, że one rosną coraz wyżej i coraz więcej świata mi zasłaniają, prawie cały świat. Chwała Bogu, jestem szczęśliwy z tego powodu. Wiecie, chciałbym, żeby te mury tak były wysokie. Powiem, żeby nawet tam żaden wróbel z tamtego świata nie przyleciał. Z tamtego. Tu chcę mieć oglądać te, co są w środku miasta. Chcę zobaczyć to, co Bóg przygotował. Chcę patrzeć i doświadczać tego, co Bóg zniósł na ziemię, co Jezus Chrystus przyniósł. Chcę tu żyć, w tym mieszkać. Pan Jezus powiedział, wyjdźmy, Słowo Boże mówi Hebrajczyków, wyjdźmy do Niego poza obóz. Jezus nas wzywa poza obóz, wyjdźcie z miasta gwarnego, wyjdźcie z tego miasta przewrotnego, rozpusty, grzechu, rozwiązłości, wyjdźcie poza obóz, ja tam jestem, ja tam buduję społeczność. I oni wyszli i my też mamy wyjść. Wiecie, i chciałbym, żeby te mury były tak potężne i te wały tak wielkie i te baszty tak mocne, żeby nigdy świat nie przedarł się do mojego serca. Byłbym to wtedy najbardziej szczęśliwy. A są ludzie, którzy rozgradzają te mury, robią furtki w nich, żeby pójść trochę do świata. A później jest tragedia w życiu. A później są tragedie w życiu. Jest cierpienie niepotrzebne. Być w tym mieście, bracia i siostry, być w tym mieście. Ja dziękuję Bogu za to, że Bóg to przewidział i w tym strasznym, spustoszonym kraju, bo to ja przypominałem, tak, ten strasznie spustoszony kraj. Dzisiaj ten świat jest tak strasznie spustoszony, jak tam jest napisane. Groza, przepaść, pułapka na ciebie, mieszkańcu ziemi. Groza, przepaść, pułapka na ciebie, mieszkańcu ziemi. Tak można powiedzieć dzisiaj. Możemy powiedzieć młodym ludziom, wszystkim młodym ludziom, możemy powiedzieć wszystkim bez wyjątku i bez wahania, groza, pułapka i przepaść dla ciebie, jeśli nie znajdziesz Boga. Groza, przepaść i pułapka w twoim małżeństwie, które sobie wymarzysz, wyśnisz, jeśli z Bogiem nie pójdziesz. Z twoimi sukcesami, z twoimi pieniędzmi nawet, jeśli je będziesz mieć. Groza, przepaść i pułapka. Możesz to powiedzieć śmiało. Tak dzisiaj niebezpieczny jest ten świat. Tak straszny jest dzisiaj ten świat. Tak pełen grzechu i nieprawości jest dzisiaj ten świat. On to przedstawia, wiecie, całkiem inaczej. On to przedstawia naprawdę atrakcyjnie. Kolega, mój dawny kolega ze szkoły mówi, ma syna, który już ma, nie wiem, 25, 7 może lat, może 8 lat. Mieszka w Anglii, na północy Anglii. Wiecie, jakie oni mają fajne rzeczy w tym świecie. Mają fajne życie. Przechodzi weekend, oni pracują oczywiście jak szczury. Świata nie widzą, pracują, tyrają. No, przychodzi weekend i oni się zmawiają i umawiają się w Holandii, w Amsterdamie, w takiej i takiej knajpie. I z północy Anglii, też samolotów się dają, jadą, są, moment, dwie godziny, pach, rządzą. Piją, zwracają. Narkotyki. Wykańczają się. Aż super mają imprezę. Jeden z północy Anglii, drugi z południa Anglii, trzeci z Belgii, czwarty z Niemiec, z Włoch. Co tydzień, relaks, oderwanie się, są jak bogowie. Tak, to są bogowie, panowie, mają, pozwolą sobie na najohydniejsze rzeczy. Wiecie, zjeżdżają się do biała, mają to za wielką atrakcję. Później wracają, wiecie. Co z takiego człowieka? Jaką on może mieć rodzinę? Jaka kobieta może być z takim człowiekiem szczęśliwa? Kto może być szczęśliwy? Z takimi ludźmi. Bo ta druga strona to samo. Ma swoje. Spa. Cudownie. Wiecie, cudownie, tak? Groza, przepaść i pułapka. Groza, przepaść i pułapka. To nie było tak tylko dzisiaj, tak zawsze było. Bóg to widział. Bóg widział nieszczęście tych ludzi, bo to nie tylko nieszczęście na tej ziemi, nieszczęście tych dni. To jest wieczne nieszczęście. Potem przyjdzie Boży sąd. Nieodzownie przyjdzie Boży sąd i skazanie na wieczne piekło męki. Bóg to widział i posłał ratunek. Dla tych, którzy są wierni Bogu. Dla tych, którzy chcą w tej ciszy zamieszkać. Otwórzcie bramy tego miasta. Chwała Bogu, że nie jest zamknięte. Chwała Jezusowi, nie jest zamknięte. Tam za mną się nie zamknęły, ani za wami się już nie zamknęły. Jest otwarte, otwórzcie bramę. Ale kto tam może wejść? Niech wejdzie naród sprawiedliwy, który dochowuje wierności. Bracia i siostry, czy jesteś wierny Panu Bogu? Czy dochowujesz wierności? Czy jesteś sprawiedliwy w swoim życiu, Bożą sprawiedliwością? Czy jesteś spóźniony? A nie mogę być sprawiedliwy, jak ja mogę? Możesz być sprawiedliwy. Postępuj według przykazań Bożych, postępuj według Słowa Bożego, będziesz sprawiedliwy. Ono uczy sprawiedliwości, ono po to jest, żeby nas uczyć sprawiedliwie żyć, a nie niesprawiedliwie. Świat uczy żyć niesprawiedliwie. Świat uczy żyć niesprawiedliwie. Szatan uczy, zachęca żyć niesprawiedliwie. Kiedy przychodzą ekstremalne, to nawet żona, tak jak żeśmy ostatnio słyszeli, Piotrek mówił, nawet żona Joba powiedziała, złożycz Bogu. Niesprawiedliwie. Nawet żona. Chwała Bogu, że jest Słowo Boże i ono nigdy nie mówi nam tak jak żona Lota czy Joba. Ono nigdy nam nie powie takiego, nie podpowie. Ono podpowie nam zawsze dobrze. Jezus żył Słowem Bożym i dlatego poszedł jako wierny aż do końca. Wypełnił całą wolę Bożą, bo On żył Słowem Bożym. On był pełen ducha. Nie mówmy, że ja nie mogę żyć, jak to żyć sprawiedliwie. Po prostu, kto przestrzega słów Bożych, ten żyje w sprawiedliwości. Chodzi w sprawiedliwości. Tylko to. Dlatego jest ich tak wiele tam. Dlatego są takie szczegółowe, powiem. Dlatego dokrzykają całego naszego życia. I tego, i tego, i tego, i tego. Ludzie by chcieli, żeby dotykały tylko niedzielnego nabożeństwa. Niedzielnego obrzędu. To by były fajne. Ale dotykają też mojej intymności. Dotykają moich wolnych chwil. Dotykają mojego serca. Mało, dotykają moich myśli. Dotykają moich marzeń. Boże przykazania dotykają moich marzeń. Jeśli mówisz, że Boże przykazania, to wiem, to jest zakon. To jest jarzmo nie do zniesienia ciężkie. Nie dlatego. Do tego miasta wchodzi lud sprawiedliwy, który dochowuje wierności, który ma stały umysł. Stały umysł. W takim stałym umyśle pozostańmy przez całe nasze życie. W takim stałym umyśle, w takim pokoju Bożym. W takim Bożym odpocznieniu, jak teraz na przykład się czujesz może, bo jesteś na nabożeństwie, fajnie jest. Ale taki stały umysł, taki pokój Boży, zanieś, takie serce spokojne, zanieś do swojego domu. Jak tam przyjdzie szatan, żeby namieszać i burzę wszcząć, niech ten stały twój umysł zwycięży. Masz możliwość zwyciężyć. Mamy możliwość zwyciężyć. W Jezusie Chrystusie zwyciężamy. Uciszamy te burze, wiecie? Uciszyć burze. Oj, to jest piękna rzecz, kiedy możesz uciszyć burzę najpierw w swoim sercu. Ciężko to nieraz jest, tak? Ale jaka to łaska, jakie to szczęście, kiedy możesz uciszyć burzę. Możesz stać, jak Jezus kiedyś stanął i powiedzieć, uspokój się. W imieniu Jezusa uspokój się. I Duch cię wspiera. Możesz uciszyć swoją burzę. A później możesz uciszyć burzę w domu swoim. Możesz uciszyć nie jedną burzę, wszystkie burze możesz uciszyć. Mamy władzę, bracia i siostry, od Jezusa. Używajmy tej władzy do tego właśnie, a nie do tego, żeby fajerwerki robić. Prośmy o moc Ducha Świętego, żebyśmy mieli tą moc uciszyć burzę, mieć stały umysł, zawsze siać pokój. I przebywajmy w tym mieście ocalenia. To jest miasto dla naszego ocalenia. I dziękujmy Bogu, że wzniósł wysokie wały. Świat się przez nie nie przedrze. Chwała Bogu. To jest dla nich, wiecie co, to jest dla nich, nie wiem, kosmos. Nie przedrze się. Chwała Bogu. Bezsilny jest. Przez tę wieżę nie przedrze się. Żaden wróg, żaden nieprzyjaciel. Chwała Panu Bogu za to bezpieczeństwo, które mamy w Nim. Amen.